Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem.
Son giunchi che piegano le spade vendute, già l'Aquila d'Austria le penne perdute, il sangue d'Italia, il sangue polacco, bevè col cosacco, ma il cor le bruciò, stringiamci a corte, siam pronti alla morte, l'Italia chiamò.
Lente, podcast o kulturze śródziemnomorskiej we Włoszech. To są odcinki pełne przyjemności dla zmysłów, zmysłu smaku, zmysłu węchu, wzroku, słuchu, ale ta włoska historia, o której wam opowiadamy, to jest też kawał historii świata, w ogóle bardzo istotny dla historii Europy, gdzie dzisiaj jesteśmy w tym odcinku.
Jesteśmy w mieście, które nosi nazwę Reggio Emilia. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli mówić w pełni poprawnie, Reggio nell'Emilia. Ja czekałam, aż powiesz, że jesteśmy w miejscu pełnym słońca, co nie było.
Dzisiaj pada troszkę,
co nie było właśnie,
ale ten letni deszcz, bo nagrywamy latem, jest cudownym odświeżeniem.
Trochę gorzej widać kolory, one trochę się zmieniają w tej szarudze, a akurat są tutaj bardzo istotne, ponieważ Reggio Emilia to miasto, w którym narodziła się włoska flaga. W końcu XVIII wieku właśnie tutaj po raz pierwszy ją wyeksponowano. Stąd Reggio nazywane jest także Città del Tricolore, czyli miastem trzech kolorów.
No tak, ale jeszcze to jest miasto, w którym narodziły się słowa polskiego hymnu, a niektórzy nawet mieszkają przy ulicy Wybickiego, jak mówią, czyli Wybickiego.
No właśnie, to taki most trochę między Polską a Włochami, to Reggio. W 1797 roku przebywał tutaj ze swoimi legionistami Jan Henryk Dąbrowski. Tak jak powiedziałaś, tutaj narodziły się słowa polskiego hymnu, które napisał Józef Wybicki vel Wybicki.
Naszym partnerem w tej podróży jest region Emilia-Romagna. Zapraszamy was na kolejny odcinek, a przywitaliśmy się, uwaga, fragmentami hymnów polskiego i włoskiego. We włoskim jest część o Polsce, w polskim część o Włoszech. Na jednym z głównych placów miasta znajduje się urocza kawiarenka, gdzie przysiedliśmy, chowając się pod arkadami przed letnim deszczem, aby spotkać się z Andreą, który opowie nam więcej o bardzo barwnej, nie tylko trójkolorowej historii tego miasta.
Mam na imię Andrea, pochodzę z Bolonii, ale mieszkam z rodziną w Reggio Emilia. Jestem przewodnikiem turystycznym po Emilii Romanii i wykonuję swoją pracę z wielką pasją. Bardzo się cieszę, mogąc wam pokazać to małe miasto, mniej znane, ale bardzo piękne, tak jak wiele innych miejscowości w tym regionie.
Od czego zaczynamy? Od tych trzech kolorów?
Wiesz co, ja myślę, że trzy kolory bardzo szybko zaczynają mieszać się z ważnymi dla nas melodiami. Jesteśmy w końcu XVIII wieku. No i może spróbujmy jakoś zrekonstruować ten moment historyczny. Jak wtedy wygląda Europa, jak wtedy wyglądają Włochy? Co się właściwie dzieje?
Allora, l'Italia storicamente è una nazione frammentata in tanti stati diversi.
Włochy były przez wieki podzielone na wiele różnych państw. W 1797 roku wojska napoleońskie przybyły do Italii i wyzwoliły północną część spod okupacji austriackiej. Razem z nimi pojawiły się tu w Reggio Emilia legiony polskich żołnierzy.
Ed è interessante capire perché sono qua. La vostra storia sicuramente la conoscete meglio di me.
Historię swojego kraju z pewnością znacie lepiej ode mnie, ale warto wspomnieć, że jesteśmy po rozbiorach, a w 1795 roku państwo polskie zostało wymazane z mapy. Patrioci żyjący na emigracji jednoczyli się i wstępowali do legionów, a następnie przybyli tutaj, do Reggio Emilia, razem z wojskami napoleońskimi.
Arrivano qua a Reggio Emilia insieme alle truppe napoleoniche.
A co się dzieje dokładnie we Włoszech? Reggio Emilia to nie jest to samo Reggio Emilia, co teraz, prawda?
In questo momento abbiamo
Tak naprawdę nie mamy jeszcze Włoch. Północno-zachodnia Italia podlega Piemontowi, czyli miastu Turyn. Tu w Reggio Emilia, w północno-środkowej części Półwyspu, dzieje się natomiast coś, co doprowadzi do powstania pierwszej włoskiej flagi. Flagi w trzech kolorach. Rodzi się tak zwana Repubblica Cispadańska. Jej żywot jest bardzo krótki, bo będzie istnieć zaledwie kilka miesięcy. Ale to właśnie wówczas tutaj, w budynku zajmowanym dzisiaj przez Radę Miejską, w auli, którą nazywamy Sala del Tricolore, salą trzech kolorów, narodzi się coś, co znamy dzisiaj jako flagę Włoch. Podczas kongresu w Reggio Emilia w grudniu 1796 roku spotkało się tu 110 przedstawicieli czterech miast i prowincji regionu. Reggio Emilia, Bologna, Ferrara i Modena. Powołano do życia Republikę, a wraz z nią flagę Republiki. Po raz pierwszy w trzech kolorach.
Ta flaga rodzi się w budynku, który można dzisiaj zwiedzać. Można także wejść i zobaczyć salę, w której obradowano i po raz pierwszy wyeksponowano te trzy kolory. No właśnie, dlaczego trzy kolory? Skąd się tam wzięła zieleń, biel i czerwień?
Allora, i kolori prendono spunto innanzitutto dalla bandiera francese.
Inspirację czerpano przede wszystkim z flagi francuskiej. Liberté, égalité, fraternité. Wolność, równość, braterstwo. Oto nowy wzorzec, który po rewolucji francuskiej zostaje eksportowany i przybywa także do Włoch.
La rivoluzione francese arriva in Italia, quindi con il bianco e il rosso si vuole mantenere una, diciamo così, un filo comune, un fil rouge con la bandiera francese, ma il verde.
Czerwień i biel to motywy przejęte bezpośrednio z flagi francuskiej, natomiast zieleń wprowadzona zostaje dlatego, że używały jej obywatelskie formacje w Mediolanie.
Poi verranno date diverse interpretazioni dei tre colori, ma in realtà la storia, ed anche la storia meno conosciuta, nasce proprio da questo.
To jak długo Włosi mają już trójkolorową flagę?
228 lat.
Dobrze to policzyć.
To, co jest ciekawe, to, że ta zieleń na początku była trochę inna. W Muzeum Flagi można obejrzeć rekonstrukcję historyczną pierwszej flagi. To nie jest oryginał, on niestety gdzieś zaginął, ale wierna rekonstrukcja. Ze zdziwieniem zauważyłam, że ten kolor jest taki, powiedziałabym, oliwkowy. To nie jest ta sama zieleń, którą znamy, no, chociażby z ekranów komputerów.
È molto interessante anche perché in questo museo del tricolore abbiamo.
W muzeum, w budynku Rady Miasta, możemy oglądać rekonstrukcję tej pierwszej trójkolorowej flagi. Ma ona szczególny odcień zieleni. Jestem pewien, że wielu Włochów nie zdaje sobie sprawy, że zieleń, którą widzimy na naszej fladze teraz, została oficjalnie skodyfikowana dopiero w 2003 roku, czyli naprawdę niedawno, nieco ponad 20 lat temu. Wcześniej mówiło się po prostu o dosyć jasnej zieleni. Jednak oficjalnie zostało to unormowane dopiero w 2003 roku.
Però abbiamo raggiunto l'ufficialità della bandiera italiana soltanto nel 2003.
No właśnie, ale każdy z tych kolorów przede wszystkim ma jakieś znaczenie, znaczenie symboliczne oczywiście. Czy to jest jakoś skodyfikowane? Macie na przykład w konstytucji zapisane, że zieleń oznacza to, a biel oznacza co innego, a czerwień jeszcze co innego?
Bene, sono state date diverse interpretazioni dei colori.
Te trzy barwy można interpretować na rozmaite sposoby. Bardzo ciekawa jest na przykład interpretacja poety Giosuè Carducciego. To postać znana wszystkim Włochom. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, którą wręczono mu w 1906 roku. Utrzymywał on, że zieleń symbolizuje włoskie łąki i lasy. Biel to śniegi Alp i Apeninów. Natomiast czerwień odnosi się do naszych wulkanów. Oczywiście mamy też inne interpretacje wygłaszane znacznie częściej, gdzie zieleń to kolor nadziei, biel czystości, a czerwień krwi przelanej przez poległych w imię zjednoczenia narodu, czyli Włoch.
Zaraz będziemy wam opowiadać więcej o historii polskiego hymnu i o ciekawym motywie, który pojawia się w hymnie włoskim, ale pozostając jeszcze przy tej fladze. Taką ciekawostką jest dla mnie fakt, który usłyszałam od przewodniczki w muzeum, że flaga nie zawsze miała formę, no właśnie, flagi, czyli takiego dużego kawałka materiału. Płótna, no właśnie. Tylko na przykład na początku były to kokardy, które nosili żołnierze.
Sì, sicuramente ha cominciato tutto dalle coccarde, soprattutto dalle coccarde che...
Rzeczywiście, wszystko zaczęło się od kokard. Kokard, które nosili patrioci mediolańscy podczas pierwszych powstań. O tym również można dowiedzieć się więcej w muzeum, które nie tylko omawia historię samej flagi, ale przedstawia niektóre z etapów Risorgimenta, okresu prowadzącego do powstania Włoch, czy może raczej ich zjednoczenia. Zwyczajowo przyjmuje się, że miało ono miejsce w 1861 roku, chociaż w rzeczywistości niektóre części Włoch nie zostały jeszcze wówczas włączone do większej całości.
Jeśli udacie się kiedyś do Muzeum Flagi Włoskiej w Reggio, to zwróćcie uwagę na fakt, oglądając to miejsce, pomyślcie sobie o tym, że budynek ten został zaprojektowany w XVIII wieku przez pewnego bolońskiego architekta, który specjalizował się w projektach teatrów. I rzeczywiście jest tam dużo takiej teatralności, miejsce, w którym flaga nadal dzisiaj jest wyeksponowana i nadal odbywają się przy niej ważne spotkania, bo obraduje tam Rada Miasta. To i wszystko ma w sobie właśnie ten element teatru.
No, Rada Miasta, która, musimy to powiedzieć, kiedy weszłyśmy do sali, Rada Miasta oficjalnie, uroczyście przerwała obrady i powiedziała: witamy Julię Wollner. To było nieprawdopodobne przeżycie, więc wszyscy już wiedzą, że jesteśmy. Zapytajmy jeszcze, bo jestem ciekawa, czy Włosi mają taki stosunek do flagi swojej jak Polacy, to znaczy wywieszają ją często, mają ją w domach, czy ona jest taką trochę świętą rzeczą w mieszkaniu.
Io considero la bandiera personalmente un valore molto importante, mi identifico, mi sento molto italiano, ma mi sento molto italiano, non do alla bandiera nessun tipo di risvolto politico.
Ja uważam flagę za bardzo ważną, czuję się w pełni Włochem i odbieram ją jako swoją. Nie łączę jej przy tym z żadną partią polityczną czy ze skrajnym patriotyzmem.
Ha un grande valore durante le manifestazioni sportive, soprattutto quelle calcistiche.
Generalnie rzecz biorąc, Włosi, jak sądzę, mają do niej dwojakie podejście. Z jednej strony jest ona bardzo ważna podczas imprez sportowych, szczególnie tych piłkarskich. Z drugiej strony, corocznego święta flagi nie obchodzi zbyt wiele osób. Święto to przypada na 7 dzień stycznia, bo flaga Republiki Cispadańskiej powstała w styczniu 1797 roku.
Poco sentita. Da una parte è vero.
Na głównym placu Reggio Emilia, Piazza Prampolini, organizowana jest bardzo piękna ceremonia. Obecni są na niej politycy, władze, ale zwykli ludzie rzadko w niej uczestniczą. Może dlatego, że jest to de facto pierwszy dzień po przerwie bożonarodzeniowej, dzień powrotu do pracy.
Ma non è frequentata da tantissima gente.
Jak byś opisał historię Włoch w dwóch słowach? Ponieważ my tutaj mówimy o zaledwie kawałeczku z wielkiej, burzliwej historii, która dociera do nas to w operach, to w życiorysach różnych słynnych Włochów, to w jakichś serialach, ale to jest wielka, wielka księga. My jesteśmy zaledwie na jednym wersie tej księgi.
Dwa słowa to naprawdę mało, ale gdybym musiał wybrać tylko dwa, to powiedziałbym dialekty i tradycje.
Bardzo serdecznie polecamy wam wizytę w Reggio Emilia. To nie jest chyba takie miasto, które często zapisuje się w zeszytach, kiedy sobie planujemy trasę po Italii.
Ale jest prześliczne.
Jest prześliczne, jest naprawdę takim klejnocikiem, niezwykle eleganckim, bardzo czystym, pełnym ciekawych zabytków. Chciałabym jeszcze, Andrea, żebyś nam powiedział, za co ty pokochałeś to miasto i jaka jest twoja perspektywa, bo tak jak powiedziałeś na początku, nie urodziłeś się tutaj, chodzisz z Bolonii, a jednak zdecydowałeś związać swoje życie właśnie z tym miejscem. Co według ciebie je wyróżnia?
Allora, innanzitutto è una città più piccola, confronto alla mia città originaria, che è Bologna.
Przede wszystkim jest dużo mniejsze od mojego miasta rodzinnego, czyli Bolonii. Jest bardzo piękne i ma, że tak powiem, ludzką skalę.
e dove anche il valore, il senso civico dei reggiani è molto spiccato.
Jakość życia jest tu bardzo wysoka. Usługi świadczone są na doskonałym poziomie, a mieszkańcy zaangażowani w życie obywatelskie kultywują ważne wartości. Są bardzo przedsiębiorczy, zaradni, pełni inicjatywy. Jest to zresztą cecha charakterystyczna mieszkańców całej Emilii-Romanii.
A jaką rolę odgrywa dzisiaj, twoim zdaniem, Reggio w pamięci historycznej włoskiej, europejskiej? Jesteśmy wszyscy w tej chwili jedną Europą, więc to, co włoskie, to także polskie. Czym jest teraz Reggio?
Allora, domanda interessante. Forse quello, il discorso della bandiera sicuramente è rappresentativo della città.
Kwestia flagi na pewno jest dla tego miasta ważna, ale nie wiem, czy wciąż tak bardzo aktualna. Reggio kojarzy się dziś bardziej z ruchami spółdzielczymi, komunistycznymi i socjalistycznymi, które były tu aktywne przez dużą część XX wieku. Teraz żyjemy oczywiście w innym świecie, wiele rzeczy się zmieniło. Reggio Emilia stało się miastem, które patrzy w przyszłość. Ma bogatą przeszłość, ale zorientowane jest jednak na to, co nadejdzie. Wizytówką współczesnego oblicza Reggio Emilia są dziś projekty Calatrawy, stacja kolejowa i trzy mosty, co sprawia, że miasto stało się symbolem nowoczesnych Włoch.
Tante opere architettoniche contemporanee, chiamiamole così.
Oprowadzasz wycieczki tutaj, przeróżne, pewnie z całego świata. To które są takie miejsca najbliższe twojemu sercu w tym przecudownym mieście?
Ważny jest dla mnie plac, na którym właśnie siedzimy i który nazywa się Piazza San Prospero. Znajdujemy się teraz naprzeciwko kościoła, a w zasadzie bazyliki, która upamiętnia świętego patrona miasta. Kiedy zwiedzam z kimś Reggio Emilia, jednym z moich ulubionych momentów jest wejście do wnętrza tego kościoła. W czwartej kaplicy, po prawej stronie, pokazuję zawsze kopię wspaniałego obrazu, który dziś znajduje się niestety bliżej waszego domu, a mianowicie w Dreźnie. Chodzi o dzieło jednego z największych włoskich artystów renesansu, niejakiego Antonia Allegri, znanego szerzej jako Correggio. Nosi on tytuł Adoracja pasterzy albo Noc. Niestety pozostała po nim jedynie kopia, ponieważ został ukradziony na rozkaz księcia Francesca I d'Este w XVII wieku. Pewnej nocy jego ludzie wyważyli drzwi kościoła i zabrali obraz do Modeny. Później wspaniała kolekcja książąt d'Este została sprzedana księciu Saksonii. Opowiadam o nim zawsze z wielkim entuzjazmem, ponieważ chodzi o bez wątpienia jeden z najpiękniejszych obrazów w regionie. Koniecznie trzeba powiedzieć też kilka słów o jedzeniu. W końcu jesteśmy we Włoszech, a tutaj każda okolica ma swoje charakterystyczne smaki. Reggio Emilia teoretycznie znane jest z Parmigiano Reggiano. Mieszkańców miasta smuci fakt, że za granicą używa się zwykle określenia Parmesan cheese i jego odpowiedników. Także w samych Włoszech nierzadko mówi się po prostu il Parmigiano. W rzeczywistości zaś prawdziwa nazwa tego sera to przecież Parmigiano Reggiano.
Więc on nie jest z Parmy, tylko z Reggio, quindi non è di Parma, ma di Reggio.
È interessante questa domanda, la zona di produzione.
Strefa produkcji sera obejmuje prowincje Parma, Reggio Emilia, Modena, a także część prowincji Bologna. Do tego dochodzi malutki kawałeczek Lombardii. Jednak bardzo często miasto Reggio Emilia jest pomijane, jak właśnie w tym tłumaczeniu Parmesan cheese. Naprawdę szkoda.
Można byłoby jeść wyłącznie składniki z okolicy, parmezan, ocet balsamiczny, popijać
Lambrusco,
jeść mortadelle. Właściwie to mogłoby wystarczyć.
Dokładnie tak jest.
Quindi cibo reggiano è caratterizzato anche soprattutto dalla pasta ripiena, quindi soprattutto i tortelli alle erbette.
Potrawą charakterystyczną dla kuchni Reggio są makarony z nadzieniem, czyli przede wszystkim tortelli alle erbette, ale także erbaccone, słone ciasto z burakiem i szpinakiem, które znajdziecie tu rano w każdej piekarni, w każdym barze. Jest naprawdę pyszne.
E come tante altre città della regione sono gli affettati che fanno la parte del leone.
Poza tym, podobnie jak w wielu innych miastach regionu, mamy tu wiele różnych wędlin, wszystkie niezwykle dobre. Dodajmy do tego jeszcze wino. Najsłynniejsze to cenione w świecie Lambrusco. Warto podkreślić, że dzisiejsze Lambrusco bardzo różni się od tego z lat 80. czy 90. Jest dużo lepsze. Nie da się go może porównywać z najlepszymi włoskimi winami, ale też pamiętajmy, że jesteśmy w kraju, w którym produkuje się wina naprawdę wyborne, więc i konkurencja jest ogromna. Tak czy owak, jest to dobre wino, znane dzisiaj na całym świecie.
Si tratta comunque di un vino molto molto conosciuto all'estero.
Modena, Modenese, and Reggio Emilia,
Reggiano.
Reggiano.
No to teraz otwieramy kącik znani Reggianos.
Znani Reggianos, to ładne. No właśnie, bo my tak tutaj o fladze, o historii, o risorgimento, o takich bardzo wysokich tematach, a przecież tutaj także inne znane osoby, nie tylko te związane z historią XIX-wieczną i z polityką, się przewijały. Jakich znanych ludzi z Reggio powinniśmy kojarzyć, Andrea?
Allora ve ne menziono uno che è riconosciuto come un personaggio reggiano, anche se lui è nativo di.
Wspomnę wam o jednej postaci, którą uważa się za miejscową, choć chodzi przecież o osobę urodzoną w Filadelfii. Mam na myśli supergwiazdę NBA, koszykarza Kobe Bryanta, znanego wszystkim miłośnikom sportu. Dorastał on w mieście Reggio Emilia, chodził tutaj do szkoły, a później zabrał ze sobą do Stanów Zjednoczonych duży kawałek Włoch. Zawsze bardzo dobrze wypowiadał się o mieście Reggio Emilia i o wszystkich doświadczeniach, które miał tutaj jako chłopiec. Po latach został supergwiazdą NBA i trafił do Galerii Sław. Zaliczano go do najważniejszych koszykarzy wszechczasów. Kiedy zginął, Reggio Emilia poświęciło jemu i jego córce Giannie plac w rejonie Pala Sport, czyli przy miejscowej arenie koszykówki. Myślę, że Bryanta nadal nosi w sercu wielu mieszkańców Reggio. On też nosił w sercu nasze miasto i zabrał je aż do Los Angeles.
O, Dąbrowski.
O, Dąbrowski. Buonasera, mi chiamo Francesca.
Mam na imię Francesca. Pracuję w Bibliotece Panizzi w Dziale Konserwacji i Historii Lokalnej. Opowiem wam o wydarzeniach, które doprowadziły do powstania polskiego hymnu narodowego. O tym, co wydarzyło się tu latem 1797 roku. Co
się stało w 1797 a Reggio Emilia. La biblioteca possiede una ricca documentazione di
Nasza biblioteka posiada bogatą dokumentację kronik, historii i faktów z epoki, które miały miejsce właśnie w tym okresie i poświadczają obecność wojsk polskich w Reggio Emilia.
La città in quel periodo faceva parte della neonata Repubblica Cispadana.
Miasto należało wówczas do nowo utworzonej Republiki Cispadańskiej, powstałej z inspiracji napoleońskiej. W tym czasie chłopi w okolicach Reggio, w strefie między Cavriago, Cella i Cadè, rozpoczęli ruchy antyrewolucyjne. Podburzał ich kler i szlachta, która była związana ze starym reżimem. Władze miasta wezwały na pomoc armię francuską, a ta poprosiła o pomoc wojska polskie, które były ich przyjaciółmi i sprzymierzeńcami.
L'esercito francese chiese aiuto ai alle truppe polacche, che erano loro amiche alleate.
Mamy różne kroniki z tamtego czasu, w tym kronikę niejakiego Salvettiego. Tutaj jest oryginał Salvettiego, który mówi, że 30 czerwca 1797 roku przybyło do Reggio 700-800 Polaków, aby stłumić bunt chłopów. Po kilku dniach było ich jeszcze więcej.
700-800 Polacchi per sedare queste rivolte dei contadini. Questi reparti di fanti polacchi erano guidati da Dąbrowski.
Te oddziały polskiej piechoty dowodzone były przez Dąbrowskiego, którego główna kwatera znajdowała się w Pałacu Biskupim, prawdopodobnie w miejscu, które widziałyście już dzisiaj.
Pochi giorni dopo, l'8 di luglio, era il primo anno.
Kilka dni później, 8 lipca, to był pierwszy rok Republiki Cispadańskiej, została zorganizowana wielka uroczystość z huczną paradą między Porta Castello a Ponte del Crostolo. Tutaj mamy zaproszenie na tę wielką uroczystość.
Domani 20 messi d'oro, i mesi erano nominati secondo.
Jutro, 20 Messidora, miesiące były nazywane według tradycji rewolucji francuskiej, Wojsko Polskie będzie obchodzić święto wojskowe na cześć dzielnych bohaterów, którzy zginęli za wolność, aby stłumić bunty, o których mówiłam wam wcześniej. I rozpocznie się o godzinie 10 rano.
A partecipato a questo importante festa Józef Wybicki.
W tej ważnej uroczystości wziął udział Józef Wybicki, który był porucznikiem.
Errori di pronuncia. Comunque, commosso e ispirato, scrive poi quello.
No a później mamy to, co stanie się polskim hymnem narodowym, czyli Mazurek Dąbrowskiego lub Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, poświęcona właśnie Dąbrowskiemu.
Italia dedicata proprio a Dąbrowski. Questa viene eseguita per la prima volta sotto forma di serenata sotto nella notte tra il 10 e l'11.
Po raz pierwszy zostaje ona wykonana w formie serenady w nocy między 10 a 11 lipca w Caffè degli Svizzeri i na Piazza Prampolini.
La sentita dalla finestra.
Dąbrowski usłyszał ją z okna.
Sì,
tak, to była serenada, a zaśpiewano ją nocą między 10 a 11 lipca. Zagrał ją polski zespół, a dołączyli do niego muzycy z Reggio Emilia.
E si erano uniti dei musicisti di Reggio Emilia. Dopo qualche giorno c'è un'occasione speciale.
Po kilku dniach ma natomiast miejsce specjalna okazja, podczas której nastąpi bardziej uroczyste wykonanie.
Faccio vedere qua di nuovo la municipalità decreta.
Już pokazuję. Miasto znowu wydaje dekret o uroczystości i tutaj mamy program tej uroczystości, w tym również występ Orkiestry Polskiej.
L'inno nazionale sarà invece.
Tu hymn narodowy, który nie nazywał się jeszcze hymnem narodowym, Mazurek Dąbrowskiego, zostanie tym razem wykonany w sposób uroczysty.
Questa volta. Quindi cambia la modalità.
Zmienia się zatem sposób wykonania.
Io direi che rispetto a questo abbiamo finito, ma poi dopo c'è.
Potem jest jeszcze uroczystość pożegnalna dla Dąbrowskiego, ponieważ opuszcza Reggio, aby wrócić do Mediolanu. Ma ona miejsce wieczorem 20 lipca, a Luigi Cagnoli poświęca mu wiersz, który zostaje zadeklamowany i podarowany Dąbrowskiemu na Piazza Piccola, zwanej też Piazza dei Leoni lub Piazza San Prospero.
Viene donata Dąbrowski in Piazza Piccola. Piazza dei Leoni, Piazza San Prospero.
I tam odbywa się kolejna uroczystość. Po antyrewolucyjnych buntach chłopskich mamy jednym słowem ciąg celebracji.
È stato un susseguirsi di festeggiamenti e basta.
W roku 1962 połączyło nas bliźniacze partnerstwo z miastem, którego nazwę spróbuję poprawnie wymówić.
Bydgoszcz. Bydgoszcz. Okej, grazie.
W tym samym roku nadano nazwę ulicy, która stała się dość ważna w Reggio. Ulicy Józefa Wybickiego.
A Reggio, a Józef Wybicki. che ha avuto una cerimonia con la presenza delle autorità polacche.
Miało to miejsce podczas ceremonii z udziałem władz polskich.
Nel 180 anniversario della nascita dell'inno,
w 1977 roku, w 180. rocznicę powstania hymnu, umieszczono tablicę na ratuszu, który prawdopodobnie zwiedzałyście wcześniej. Również i ją odsłonięto w obecności władz regio polskich.
Qui mentre la stavano scoprendo, sempre alla presenza delle autorità di Reggio e polacche. E qui. Io riconosco Ugo Bellocchi, che era il sindaco allora. E Ugo Bellocchi, Ugo Benassi. Ugo Benassi. Ugo Benassi. Poi, nel 1987 abbiamo avuto la visita di Papa Giovanni Paolo II.
Potem, w 1987 roku, mieliśmy wizytę papieża Jana Pawła II i przy tej okazji podarowano mu publikacje z badaniami, które zostały przeprowadzone do tamtego czasu w odniesieniu do powstania hymnu polskiego.
A cui poi è seguita la nascita di questa pubblicazione che ha raccolto tutti i documenti.
Natomiast w 1988 roku zorganizowano wystawę, po której ukazała się publikacja obejmująca wszystkie dokumenty, o których mówiliśmy. Jest to książka stanowiąca kamień milowy, jeśli chodzi o historię hymnu polskiego. Spróbuję dobrze wymówić nazwisko uczonego. Bilinski. Zebrano tu całą historię powstania polskiego hymnu. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście.
Grazie di avermi ascoltata. Il mio collega abita in via Józef Wybicki.
Mój kolega mieszka przy ulicy Józefa Wybickiego, choć w Reggio czytamy to inaczej.
Wybicki.
Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem.
Son giunchi che piegano le spade vendute, già l'aquila d'Austria le penne perdute, il sangue d'Italia, il sangue polacco, bevè col cosacco, ma il cor le bruciò, stringiamci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò.
Ten bardzo piękny i przejmujący fragment włoskiego hymnu brzmi trochę jak dramatyczna, poetycka miniatura o wspólnej walce i cierpieniu Polaków i Włochów, a jednocześnie jak oskarżenie wobec imperiów, które ograniczały wolność obu naszych narodów. Mamy tu mowę o austriackim orle, co stracił swe pióra, oraz o tym, jak krew włoską i polską pił razem z kozakiem. Wypaliła mu ona jednak serce. Hymn włoski, zwany Il canto degli italiani, narodził się inaczej niż nasz. Słowa napisał młody włoski poeta Goffredo Mameli, uczestnik walk o niepodległość Włoch w 1849 roku, który zmarł w wieku 22 lat w wyniku ran odniesionych na polu bitwy. Hymn włoski i polski to chyba jedyne dwie takie pieśni na świecie, w których nacje wspominają o sobie nawzajem. Mamy nadzieję, że wysłuchaliście naszej opowieści z zainteresowaniem. Na koniec dodajmy jeszcze, że niektóre poruszone dzisiaj wątki pogłębiamy we wcześniejszych odcinkach naszej włoskiej serii podcastu. I tak na przykład, nieoficjalnym hymnem Włoch był kiedyś chór niewolników z Nabucca Verdiego, o którym opowiada odcinek Oparnie. Szczególnie zaś zachęcamy Was do wysłuchania dwóch odcinków o Lucianie Pavarotti, który nie tylko zadebiutował w operze w Reggio Emilia w 1961 roku, występując jako Rodolfo w Cyganerii Giacomo Pucciniego, ale także, jak sami usłyszycie, miał pewne związki ze wspomnianą dzisiaj Bydgoszczą. Jak widać, od zawsze do Polski było z Włoch po drodze.